Dzisiaj się skupimy na fragmencie z Ewangelii Jana, 9 rozdziale i przeczytajmy wersety od 1 do 12. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Nie wiem, czy pewnie się kiedyś zastanawialiście. Każdy z nas się pewnie kiedyś tam zastanawia nad życiem. I jak to jest, że jedni ludzie mają cały czas pod górę w życiu? Cały czas muszą się z czymś zmagać. Nie wiem, czy znacie takich ludzi, którzy, no, patrzysz na ich życie i widzisz, że cały czas, no, coś jest, coś ich spotyka, coś ich dotyka. Można powiedzieć, ich życie to jedno wielkie cierpienie. Cierpienie jest chlebem powszednim, którym się karmią, można powiedzieć, każdego dnia. Ale też patrzysz na innych ludzi i widzisz, że są tacy, którzy z cierpieniem nie mają nic wspólnego. Ich życie upływa, można powiedzieć, w błogości. Czego się nie dotkną, powodzi im się. Niekoniecznie muszą żyć tak, jak Bóg przykazał, niekoniecznie muszą być posłuszni Bogu, ale czegokolwiek się dotkną, to zamieniają to, można powiedzieć, w złoto. Mają cały czas z górki. Jedni mają podgórkę, inni mają z górki. Jak to jest? Każdy z nas doświadczył jakiegoś cierpienia i na pewno każdy z nas wolałby być w tej grupie, która ma z górki cały czas. Cierpienie nigdy nie jest przyjemne. Cierpienie wiąże się z bólem, z chorobą, z cierpieniem. To jest cierpienie, z chorobą, ze zmaganiem się, ze śmiercią. Generalnie temat cierpienia jest ostatnim tematem, jaki chcielibyśmy dotykać w swoim życiu, jaki chcielibyśmy poruszać. On nie jest przyjemny. Ale prawda jest taka, że od cierpienia nikt z nas nie ucieknie. Wcześniej czy później ono nas dosięgnie, dopadnie. Może się odwlec w czasie, ale na pewno nas dopadnie. Przyjdzie. Co Biblia mówi na ten temat? Co Bóg mówi na temat cierpienia? I patrząc na Pismo Święte, to widzimy, że Biblia jest pełna cierpienia. Bóg podejmuje ten temat. Bóg nie chowa głowy w piasek jak struś, gdy się czegoś boi. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat prawda. Ale Bóg nie chowa głowy w piasek, jeśli chodzi o temat cierpienia. Bóg podejmuje ten temat. Fragment, który przeczytaliśmy, właśnie dotyczy Jezusa i człowieka, który przez całe życie cierpi. Można powiedzieć, urodził się niewidomy. Jest człowiekiem, który nie ma lekko generalnie. Przez całe swoje życie cierpi. Jezus jest skonfrontowany z tą osobą. Ale to cierpienie, o którym czytaliśmy, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, nie jest jak to powiedzieć, cierpieniem oczywistym. Co mam na myśli jako cierpienie oczywiste? Jeżeli ktoś nadużywa alkoholu i w zimę, brutalnie powiem, zachla i zacznie gdzieś na mrozie i później budzi się z zamputowaną kończyną i cierpi z tego powodu, później już jak w konsekwencji, to wiemy, że to jest cierpienie oczywiste, tak? Bo on sam sobie zawinił. Nie powinien był pić alkoholu w zimę i gdzieś tam wychodzić, prawda? Więc on sam sobie jest winien. Cierpi z własnej winy, z własnej, można powiedzieć, głupoty. To jest cierpienie oczywiste, ale tutaj, w tym przypadku tego człowieka niewidomego, nie mamy do czynienia z takim cierpieniem oczywistym. Nie wiemy, co jest źródłem cierpienia tego człowieka, czy co jest przyczyną. Więc zajmujemy się tym fragmentem, który mówi o takiej nieoczywistej przyczynie cierpienia. Tekst mówi, że Jezus zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. Urodził się ten człowiek niewidomy. Jego całe życie było chodzeniem w ciemności, w mroku. Od samego początku jego życie nie było usłane różami. Prawda? Każdy z nas może sobie wyobrazić, postawić siebie w sytuacji tego człowieka. Kiedy inne dzieci biegają na podwórku i się bawią, ten człowiek jako dziecko nie mógł tego robić. Nie mógł w takim stopniu, jak inne dzieci robić. Nie mógł normalnie biegać. Był ograniczony. I to powodowało cierpienie w jego życiu na pewno. Później już jako dorosły widzimy też, że ten człowiek nie ma lekko. Jego rodzice nie są w stanie go utrzymać, a jako człowiek niewidomy, nie jest w stanie iść do normalnej jakiejś pracy, bo każda praca musiała być wykonana manualnie, czyli musiał ten człowiek widzieć, co robi. Więc musi iść żebrać. Siedzi gdzieś na ulicy i woła zmiłowania, czy zmiłujcie się nad niewidomym, nad ślepym. Jego pragnienie było go zebrać tyle pieniędzy, żeby mieć na jakiś posiłek. Co Jezus zrobi, widząc tego człowieka? Oczywiście przeczytaliśmy tą historię i wiemy, że Jezus uzdrowił go. Ale co jest istotne, Jezus nie przeszedł obojętnie obok tego człowieka, jak wielu ludzi przechodzi obojętnie wokół ludzi, którzy cierpią. Jezus nie przeszedł na drugą stronę ulicy, żeby czasem, prawda, nie przejść obok, żeby czasem ten niewidomy go nie zaczepił i nie zrobił mu jakiegoś problemu. Jezus nie odwrócił się, widząc tego człowieka, nie odwrócił się, bo widział, że ten człowiek stoi na jego drodze i jak podejdzie bliżej, to będzie musiał coś zrobić. Ten człowiek w zasadzie też nic nie zrobił w stosunku do Jezusa, bo go nie widział. Jezus go zobaczył i Jezus zrobił coś dla tego człowieka. Przywrócił mu wzrok. Jezus, patrząc na to, co Jezus do tej pory doświadczył, to Jezus wiedział, co to jest cierpienie. Jeszcze nie doświadczył krzyża, jeszcze nie doświadczył odrzucenia przez Ojca, ale doświadczył już odrzucenia przez ludzi, do których przyszedł, aby ich zbawić. Doświadczył niewiary z ich strony. Doświadczył przeciwności od tych wszystkich ludzi. Więc Jezus wiedział, co to znaczy cierpieć. Wiedział, ponieważ kochał tych ludzi, a oni go odrzucali. I to powodowało cierpienie w życiu Jezusa. Ale Jezus nie uciekł od tego człowieka. Więc Jezus go zobaczył i go uzdrowił. A jest druga grupa ludzi, którzy też zobaczyli tego człowieka. I zareagowali zupełnie inaczej. Uczniowie zobaczyli, że Jezus zobaczył tego człowieka niewidomego. I od razu zadali pytanie. Kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się narodził ślepym? Więc nie widać tutaj współczucia temu człowiekowi, w stosunku do tego człowieka. Nie widać tutaj, nie czuć jakiejś empatii w stosunku do tego człowieka. Tutaj oni widzą, postrzegają to cierpienie w kategoriach kary. Czyli jakbyśmy dzisiaj postawili tutaj człowieka, który ma dożywocie za jakąś zbrodnię, to sprawiedliwie by było powiedzieć, zasługuje na to. należy mu się to dożywocie, ponieważ popełnił taką zbrodnię wielką. Więc oni tak samo patrzą na tego człowieka urodzonego bez wzroku. Jako coś, co mu się należy, ponieważ oni rozumieją, że skoro urodził się niewidomym, to znaczy, że jest to kara za grzech. Więc musiał zgrzeszyć on albo jego rodzice. Żydzi, niektórzy rabini nauczali, że dziecko już w łonie matki może zgrzeszyć. W związku z tym to, co uczniowie powiedzieli, no nie jest niczym dziwnym. Tak? Jeżeli matka, takim przykładem tego jest taka sytuacja, jeżeli matka, która była w ciąży, poszła do świątyni pogańskiej, to jest ewidentny grzech. Ale to jest grzech nie tylko tej matki, ale i też tego dziecka. W związku z tym stąd to pytanie. Oni rozumieli, czy ich rozumienie było takie, że człowiek czy dziecko już w łonie swojej matki może zgrzeszyć. Stąd to pytanie. Więc interesuje ich przyczyna. Przyczyna. Wiedzą, że to jest grzech. Wiedzą, że za tym stoi grzech, tak? Ale pytanie, czyj grzech? Tego człowieka czy rodziców? Jeśli chodzi o ponoszenie kary przez dzieci za grzech rodziców, to też jest na to uzasadnienie. Dekalog, 10 przykazań, mówi o tym, że w przypadku bałwochwalstwa, czczenia innych bogów, służenia innym bogom, Bóg każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli można powiedzieć, że ta ślepota jest przekleństwem, która pochodzi od Boga za to, że rodzice nie byli posłuszni przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami. Rodzice złamali dekalog, rodzice złamali jakieś przykazanie i teraz Bóg każe to dziecko, tego syna. Tak jak to było w przypadku Dawida, który cudzołożył z Batrzebą i Batrzeba miała męża, więc on zamordował w cudzysłowie tego męża, czyli wysłał go na front i powiedział, żeby go tam naprzód wypchnąć, że jak dojdzie do walki, to on na pewno polegnie, żeby go zostawić w każdym bądź razie. Więc Dawid zamordował Uriasza, męża Batrzeby. I Bóg ukarał Dawida za ten ewidentny grzech, za złamanie przykazania nie zabijaj. I dziecko, które zostało poczęte w wyniku tego cudzołóstwa Dawida z Batrzebą, zmarło. Urodziło się i Bóg i jako kara zmarło. I to była właśnie kara od Boga. Zatem uczniowie rozumieli sprawę cierpienia, można powiedzieć, w bardzo prosty sposób. Cierpienie jest wynikiem grzechu. Cierpienie w życiu indywidualnej osoby jest spowodowane bezpośrednio przez grzech tej osoby lub przez grzech jej przodków, do trzeciego i czwartego pokolenia wstecz. Więc jeżeli cierpisz, jeżeli doświadczasz przeciwności, cierpienia, to jest to przekleństwo bezpośrednio spowodowane grzechem twoim lub twoich rodziców, albo i dziadków nawet. Dlatego apostołowie czy uczniowie nie pytają o przyczynę cierpienia tego człowieka, ponieważ zakładają, że tą przyczyną jest grzech. Tylko nie wiedzieli czyj, dlatego pytają Jezusa, żeby im powiedział. I to nie jest pierwsza tego typu idea, która się pojawia w Piśmie Świętym. Uczniowie nie są jedynymi, którzy mieli tego typu myślenie. Że jeżeli doświadczasz cierpienia, to jest to przekleństwo. A przekleństwo jest dlatego, że zgrzeszyłeś. A jeżeli doświadczasz błogosławieństwa, jeżeli doświadczasz powodzenia, sukcesu, to jest to błogosławieństwo. A błogosławieństwo jest przez to, że jesteś posłuszny Bogu. To bardzo proste rozumowanie. Ale jest jeszcze inna historia w Starym Testamencie. Cała księga w zasadzie, Joba, która też o tym mówi, o cierpieniu. Job miał wszystko. Był bogaty, był pobożny, Bóg mu błogosławił, miał dzieci i był zdrowy. Ale w jednej chwili to wszystko mu zostało odebrane. Stracił dzieci, stracił bogactwo, stracił zdrowie. I gdy jego przyjaciele o tym się dowiedzieli, to przyszli do niego, by go pocieszać. I wszyscy trzej, zgodnym chorem, mówili: słuchaj, przyszło na ciebie cierpienie. A jeżeli przyszło na ciebie cierpienie, to jest to skutek grzechu twojego. W związku z tym wyznaj grzech, upamiętaj się z niego, a Bóg ci przebaczy i wtedy odwróci to wszystko, co na ciebie przyszło. Tylko Job zachodzi w głowę i stanęło: ale w czym zgrzeszyłem? Jaki był mój grzech? Prawda? Niech Bóg mi przyjdzie i powie. Ale generalnie później widzimy, że na końcu księgi pojawia się Bóg. Bóg przemawia. I Bóg potępia tych przyjaciół za to, że mu źle doradzali, że go źle pocieszali, ponieważ nie mówili właściwie. Z punktu widzenia prawa, zakonu, oczywiście mówili właściwie, ale nie, było niewłaściwe, ponieważ nie odnosiło się do sytuacji Joba. Więc Bóg potępił ich, tych przyjaciół, ponieważ źle mówili. Jaką odpowiedź daje Jezus w tej sytuacji? Więc na dwie części sobie podzielimy, żeby było łatwiej. Pierwsza rzecz, jaką mówi Jezus, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Więc jeśli chodzi o to pierwsze stwierdzenie, że cierpienie jest wynikiem grzechu, to akurat jest prawdą. Bo gdyby grzechu nie było na świecie, to nie byłoby cierpienia. Nie byłoby choroby. Nie byłoby zniszczenia. Nie byłoby rozkładu, korozji. Grzech wniósł śmierć. Więc gdyby nie grzech, nie byłoby dzisiaj cierpienia. Gdyby nie grzech Adama i Ewy, nieposłuszeństwo, nie cierpielibyśmy dzisiaj. To jest oczywiste i o tym Jezus nie mówi, tak? Bo to jest oczywiste. Ale jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, to Jezus mówi, że nie jest to kwestia bezpośredniego grzechu tej konkretnej osoby czy jego rodziców. Gdyby tak było, to każda choroba, jakiej doświadczamy, byłaby skutkiem jakiegoś grzechu naszego albo naszych przodków. Trzeba powiedzieć uczciwie, na pewno niektóre cierpienia są skutkiem grzechu. Tak jak już powiedziałem odnośnie Dawida. Ale też jest mnóstwo innych przykładów. Miriam i Aaron, małżeństwo. Aaron był bratem Mojżesza. Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu i prowadził do ziemi obiecanej. W pewnym momencie Miriam i Aaron wystąpili przeciwko Mojżeszowi. I Bóg się zdenerwował, można powiedzieć. Bóg ukarał Miriam chorobą. Przez 7 dni była trędowata. Inny przykład z Nowego Testamentu. Jest mowa w liście do Koryntian, kiedy jest problem tego, że wierzący w Koryncie źle spożywali wieczerzę pańską, czy w sposób nienależyty, nie rozróżniając ciała pańskiego. Czyli nie bacząc na innych wierzących. Przychodzili każdy sobie rzepkę skrobia, że tak powiem, jeśli chodzi o wieczerzę pańską. Zamiast wspólnie, razem z wszystkimi wierzącymi spożywać wieczerzę pańską, oni rozdzielali biedni, bogaci. Ja jestem bogaty, to ja jem swoją wieczerzę, a biedni wierzący niech tam sobie gdzieś idą. Jeżeli mają co jeść, fajnie, jeżeli nie, też fajnie, mnie to nie obchodzi. Więc oni nie rozróżniali ciała pańskiego i w ten sposób zgrzeszyli. I apostoł Paweł mówi, że z tego powodu jest wielu chorych i słabych, a niektórzy umarli. Więc cierpienie może być skutkiem jakiegoś konkretnego grzechu. Ale są też przykłady, gdzie za cierpieniem nie stoi żaden grzech. Przynajmniej nic nie wskazuje na to, że jakaś konkretna choroba czy cierpienie jest skutkiem grzechu. I to przypadek tego niewidomego człowieka na to wskazuje. Jezus mówi, że za ślepotą tego człowieka, tego mężczyzny, nie stoi żaden konkretny grzech, ani jego rodziców. Job też nie, za jego cierpienie nie stał żaden konkretny grzech. Paweł wielokrotnie chorował. W liście do Galacjan w 4 rozdziale, w 13 wersecie Paweł mówi, że Galacjanom zwiastował Ewangelię po raz pierwszy z powodu choroby ciała. Więc Paweł nie mówi tego, czy nie ma gdzieś tam w podtekście, że zgrzeszył i w jaki sposób z powodu grzechu wylądował w rejonie Galacji, czy w regionie Galacji. Paweł miał inną chorobę i mówi w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, w 7 wersecie, że jest ona jak cierń w ciele. 3 razy się modlił do Boga, żeby Bóg to zabrał, ale tak się nie stało. Nie było to skutkiem jakiegoś grzechu. Więc w przypadku tego człowieka ślepota i wszystko, co się z nią wiąże, nie wynika z przekleństwa, jakie według uczniów Jezusa miało ciążyć nad tym człowiekiem z powodu jakiegoś grzechu. Tak jak w przypadku Joba, nie wiemy, dlaczego ten człowiek cierpi, czy cierpiał. I teraz druga część tej odpowiedzi. Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. I jest to z jednej strony ciekawa odpowiedź, ale z drugiej strony jest trudna odpowiedź. Ciekawa, ponieważ Jezus tą odpowiedzią chce zmienić tor myślenia uczniów. Uczniowie pytają o przyczynę. Dlaczego jest tak? Dlaczego on jest, urodził się ślepym, niewidomym? Że oni wiedzą, że to już jest grzech. Tak? Ale Jezus mówi, nie. Spójrzcie na cel. Spójrzcie na cel. Czy na skutek tego, na skutek tej choroby. Ten człowiek cierpiał, aby na nim objawiły się dzieła Boże. I tu jest trudność. Trudność zrozumienia tego, co mówi Jezus. Jak to? Jak to ten człowiek cierpi, żeby na nim się objawiły dzieła Boże? Czy to znaczy, że Bóg sprawił, że ten człowiek urodził się niewidomy? Czy Bóg uczynił tego człowieka niewidomym, aby później Jezus mógł go uleczyć? Czy Bóg okalecza najpierw, aby potem kogoś uzdrowić? Jeżeli tak by było, to prawdopodobnie każdy z nas by powiedział, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Takiego Boga to ja nie chcę znać, który kaleczy. Robi coś perfidnie, można powiedzieć, aby potem uzdrowić i objawić swoją chwałę. Więc jaka jest odpowiedź na to pytanie? Jaki jest cel tego cierpienia? Odpowiedź, że może nie, że przeinaczyłem coś. Czy to znaczy, że Bóg sprawił, że ten człowiek urodził się ślepy? To jest to pytanie, na które szukam odpowiedzi. Odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Tak najprościej mówiąc, jest dwojaka. I tak, i nie. Co to znaczy? Co to znaczy? Z jednej strony Pismo Święte mówi nam, że nic, co się dzieje we wszechświecie, nie dzieje się bez wiedzy Boga. Poza Bogiem. Poza Jego wolą. Skoro ten człowiek urodził się niewidomym, to taka była Boża wola. Ale to nie znaczy, że Bóg aktywnie zainterweniował w ten płód i zmienił kod genetyczny, tak żeby ten człowiek urodził się niewidomy. Boża wola dopuściła, pozwoliła, aby to dziecko w sposób zupełnie naturalny urodziło się niewidome. Tak? To nie znaczy, że Bóg dotknął, można powiedzieć, aktywnie zainterweniował i zmienił kod DNA, żeby to dziecko się urodziło. Po prostu tak to wyszło naturalnie, w sposób naturalny, że zetknięcie tych dwóch kodów DNA matki i dziecka naturalnie doprowadziło do ślepoty. Bóg na to pozwolił. I w takim sensie on jest odpowiedzialny w pewnym sensie, tak? Ale z drugiej strony wiemy, że to w sposób naturalny się dokonało. Czy mogło się dokonać w sposób naturalny. Ale Bóg zdecydował wcześniej, że obróci to ku dobremu. Że wykorzysta to cierpienie, aby świat mógł zobaczyć Boże dzieła. żeby świat mógł zobaczyć, że Jezus jest światłością świata. Dlatego Jezus mówi, że o tym człowieku, że jest niewidomy nie z powodu grzechu, lecz aby na nim się objawiły dzieła Boże. Krótka historia, żeby to lepiej zrozumieć. W pierwszej Księdze Mojżeszowej rozdziały 37 do 50 opisują historię Józefa. Józef był jednym z synów Jakuba. Jakub miał w sumie 12 synów, ale Józef był oczkiem w głowie swojego taty. On po prostu kochał najbardziej Józefa. Nie podobało to się jego braciom. Poza tym Józef jeszcze miał różnego rodzaju sny prorocze, w których wszyscy inni bracia kłaniali mu się. Więc to dodatkowo denerwowało jego braci. Pewnego dnia postanowili, że się go pozbędą, że go zabiją. Jeden z braci ujął się za Józefem i sprawił, że nie zabili go, ale go sprzedali do Egiptu jako niewolnika. Tam doświadczył różnych cierpień. Raz był na górze, raz był na dole. Raz miał wysoką funkcję, potem był w więzieniu. Doświadczył różnych cierpień, ale w końcu widzimy go, jak Bóg go wywyższył. Uczynił go drugą osobą po faraonie w Egipcie. Od Józefa zależała pomyślność Egiptu, ale i całego regionu, ponieważ Bóg zapowiedział nadejście głodu po 7 latach tłustych. Po 7 tłustych latach przyjdzie 7 chudych lat. Przyjdzie głód. Więc bracia, cały dom Jakuba, jego rodzina zaczęła doświadczać głodu. Może nie głodu, ale braku. Więc Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał swoich braci. Koniec końców cała rodzina przeniosła się do Egiptu. Tam poznali, Józef im się odkrył, kim jest. Oni zobaczyli, że to ich brat. Jakub umarł i bracia zaczęli się bać, bo że być może Józef zachowywał ich przy życiu, ponieważ ich ojciec żył. Ale jak już ojca nie ma, to teraz Józef zemści się za tą krzywdę, którą oni mu wyrządzili. Więc przyszli do niego i go przeprosili za to, co zrobili. I co Józef odpowiedział? 50 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety 20-21. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Oni knuli zło. Oni są odpowiedzialni za cierpienia Józefa. Ale z drugiej strony Bóg pozwolił, żeby tak się stało i obrócił tą całą sytuację, to cierpienie w dobro. To całe cierpienie, przez które przeszedł Józef, w końcu okazało się zbawieniem dla narodu, dla rodziny Jakuba i w konsekwencji dla narodu izraelskiego i w konsekwencji dla Chrystusa, bo Chrystus wywodzi się z tej rodziny, według ciała. Tak samo jest z tym człowiekiem. Niekoniecznie Bóg musiał osobiście sprawić, że on się urodził niewidomym, ale zadziałały tu prawa natury. Oczywiście była to Boża wola, ponieważ Bóg na to pozwolił. Ale Bóg dał cel temu cierpieniu. Postanowił obrócić je w dobro poprzez uzdrowienie tego człowieka. W ten sposób świat mógł poznać, że Jezus jest światłością świata. Jest Chrystusem. Ten człowiek nie tylko został uzdrowiony fizycznie, ale też i duchowo. Został pojednany z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W ten sposób objawiły się na nim dzieła Boże. Kończymy. Kończymy. Więc jeżeli widzimy człowieka niepełnosprawnego na ulicy, to od razu nie wyciągajmy wniosku, że jest grzech, który się kryje za tą chorobą. Absolutnie tak nie możemy robić. Może tak być, ale nie musi tak być. Jeśli cierpimy, może to być skutek grzechu, ale nie musi. Jeśli cierpisz, to wcale nie musi być twoja wina albo wina twoich rodziców, przodków. Jest powiedziane, jak trwoga, to do Boga. I coś w tym jest, że kiedy cierpimy, to chętnie zwracamy się do Boga, myślimy o Bogu. I Bóg używa cierpienia, aby objawiać swoje dzieła. Gdybyśmy nie cierpieli, to prawdopodobnie nie bylibyśmy Bogiem zainteresowani, bo było nam tak dobrze, że Boga byśmy nie potrzebowali. Ale Bóg oczywiście posługuje się cierpieniem, to nie znaczy, że musi zaraz nam zsyłać te cierpienia w sposób taki aktywny, prawda? Ale używa to, przez co przechodzimy, do tego, że objawia swoje dzieła. Wtedy wołamy do Boga, do Jezusa i On odpowiada. Oczywiście nie odpowiada tak, jakbyśmy tego sobie chcieli, ale odpowiada tak, jak On chce. Zobaczcie na tego człowieka, że Jezus nie rozwiązał wszystkich jego problemów. Nie rozwiązał, czy nie usunął całego cierpienia. Uzdrowił tego człowieka i w pewnym sensie jedno cierpienie, czy jeden problem rozwiązał, ale ten człowiek dalej musiał zmagać się z różnymi rzeczami, z życiem, tak? Tak samo nie powinniśmy my oczekiwać, że jak Jezus że nie powinniśmy oczekiwać, że Jezus rozwiąże nasze wszystkie problemy i usunie cierpienie z naszego życia, tak że nigdy się z nim nie zetkniemy. To jest nieprawdziwe, to jest niewłaściwe oczekiwanie. Oczywiście Jezus pomaga, Jezus uzdrawia, Jezus pomaga rozwiązywać problemy, ale nie jest to często całościowe. Jezus pomaga. Jezus, można powiedzieć, nadaje sens cierpieniu. W tej chwili możemy Go nie widzieć, ale za jakiś czas podziękujemy Bogu, że przeprowadził nas przez różne doświadczenia, ponieważ będziemy widzieli, tak jak Józef to zobaczył, na początku nie widział tego, że te jego cierpienia zbawią, uratują jego rodzinę w przyszłości. Tak samo my dzisiaj, przechodząc przez różne rzeczy, możemy nie widzieć celu, możemy nie widzieć sensu, ale w Bogu, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to On to zamienia, nadaje temu sens i cel. I w pewnym momencie Bóg może dać nam szansę zobaczyć, po co to cierpienie, dlaczego doświadczyliśmy tego cierpienia. On może obrócić to w dobro, abyśmy mogli widzieć, jak Bóg działa. Józef zastanawiał się, będąc w tej studni albo będąc w więzieniu, dlaczego mnie to spotkało. Dlaczego na mnie to przyszło? Za jakie grzechy? Później zrozumiał. Później zobaczył sens. Później złożył dziękczynienie Bogu. Czasami jest tak, że jako wierzący czujemy się, doświadczamy cierpienia. Prawda? Doświadczamy cierpienia i czasami są takie chwile, że widzimy, że czujemy, że Chrystusa obok nas nie ma. Pewnie znacie tą historię, że idzie człowiek po plaży z Chrystusem. Więc widać dwa ślady stóp, czy dwie pary śladów, tak? Ale nagle ten człowiek wpada w panikę, bo jest tylko jeden ślad stóp. I myśli, że Chrystusa nie ma, że Chrystus go zostawił. A to są ślady Chrystusa, który go niesie. Tak samo może być z naszym cierpieniem, że może się wydawać, że Chrystus nas zostawił, że Chrystus nas opuścił, ale tak nie jest. On po prostu nas niesie. Nie widzimy naszych śladów, a to są ślady Jego. Możemy widzieć Jego dzieła w nas i to niech to będzie zachętą dla nas. I kiedy będziemy widzieć ludzi, którzy doświadczają cierpienia, żebyśmy mogli też współczuć im, okazać im naszą empatię i w ten sposób pomóc, czy pokazując, że Bóg jest tym, który przed cierpieniem nie chowa głowy w piasek. Nie ucieka od tego tematu, ale Jezus jest tym, który wychodzi naprzeciw, który pomaga. Amen. Pomódlmy się chwilę. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, trudny temat cierpienia, ale Panie, dziękujemy Tobie, że Jezus nie uciekł od tego tematu, że sam cierpiał, przeszedł przez cierpienia i może to pomóc tym, którzy przez cierpienia przechodzą. I to jest nasza ufność. Panie, dziękujemy Tobie, że oprócz tego, że sam przeszedł przez cierpienia, to jeszcze może pomagać nam, może rozwiązywać nasze problemy, może nas przeprowadzać. Panie, tego pragniemy doświadczać, właśnie tych Bożych dzieł w naszym życiu. Nie wiem, czy to będzie uzdrowienie, czy to będzie jakiś cud, Panie, ale Ty wiesz najlepiej. Ty wiesz, czego potrzebujemy. Ty się kierujesz swoją mądrością, Panie. I Ojcze, dzisiaj może nie widzimy jakiegoś sensu, ale przechodzimy przez cierpienie. I nie widzimy sensu tego cierpienia, jakiegoś celu. Panie, daj nam zaufanie ku Tobie, żebyśmy wiedzieli, czy ufali, że Ty, to ma sens, że tu jest, że masz jakiś cel w tym, że to nie jest bez sensu, że to nie jest na darmo, ale że to będzie ku dobremu, że to obrócisz ku dobremu, Panie. Proszę Cię, pouczaj nas, Ojcze. Prowadź nas i pomagaj nam w zmaganiu się z życiem, w zmaganiu się z grzechem, w zmaganiu się z tym, co nas otacza dookoła, Panie. Abyśmy wytrwali do końca. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.